W programie Unia bez tajemnic wracamy teraz do naszej rozmowy na temat uchodźców. Pani poseł Danuta Jazłowiecka, mówiła Pani o tych rocznych takich programach, które pomagają w tej asymilacji, uświadamiają, tak, jedną i drugą stronę o tym, co tutaj się musi zadziać, żeby te dwie społeczności mogły obok siebie funkcjonować, mało tego, żeby mogły dobrze i bezkonfliktowo funkcjonować. Czy Pani zdaniem te programy rzeczywiście u nas działają, czy tutaj też jest jeszcze coś do zrobienia i trzeba by to szybko doszlifować?
Tak naprawdę to w tej chwili zdobywamy dopiero doświadczenie w działaniu takich programów, bo kryzys z 2008 roku sprawił, że to bezrobocie u nas wzrosło i zaczęliśmy się bardziej interesować tym, w jaki sposób przygotowywać społeczeństwo i w jaki sposób pomagać społeczeństwu do tego, by ponownie wracać na rynek pracy. Więc pewne doświadczenie mamy, natomiast nie jest to doświadczenie tak bogate, jak mają kraje, które już od wielu lat przyjmują uchodźców, przyjmują migrantów, również migrantów ekonomicznych, bo takie też są przypadki. I myślę, że to będzie nauka zarówno dla nas, jak i dla tych osób, które z tych programów będą korzystały. Dla nas też nauka po to, by ją wykorzystać do wprowadzania naszego środowiska, naszego społeczeństwa na rynek pracy. Jednak tutaj wciąż są dosyć duże braki. Wciąż możemy zrobić znacznie więcej, szczególnie znacznie więcej dla młodych ludzi.
Ja tylko dodam, że Unijna Agencja Praw Człowieka chętnie włącza się do tego typu programów lub popularyzowania tego typu programów. Niedługo będzie opracowanie o efektach integracji emigrantów w różnych krajach europejskich, tych, które mają już duże doświadczenie, i myślę, że z tego też można będzie korzystać.
Czy istnieją takie rozwiązania, które potrafiłyby pogodzić te wszystkie potrzeby, te wszystkie interesy, jednocześnie respektowałyby potrzeby Unii Europejskiej, czyli samą ideę Unii, tej jedności, z drugiej strony potrzeby uchodźców. To są bardzo realni ludzie, którzy potrzebują pomocy, no ale także potrzeby mieszkańców danych krajów unijnych. Czy to jest jakaś utopia, żeby znaleźć taki kompromis, jak Panie sądzą?
Znaczy, nigdy dotychczas nie mieliśmy do czynienia z tak wielkim kryzysem humanitarnym. Po raz pierwszy mamy tak nieprawdopodobnie wielki napływ fal uchodźców i oczywiście są różne przyczyny tego, nie będę teraz o tym wspominać, a także kto się do tego przyczynił. Nawet naukowcy wspominają, że ocieplenie klimatu może mieć wpływ również na tę migrację i brak wody. I to dotyczy nie tylko Europy, ale także całego świata. W związku z tym, wobec tych nowych okoliczności, instytucje unijne muszą wypracować nowe, szybsze procedury działania, które będą bardziej skutecznie i efektywnie pomagać nam w tym, aby rozwiązać problem. I na przykład mówi się o tym, że potrzebne jest wypracowanie drogi legalnej migracji, a więc nie tylko odpowiednich korytarzy, którymi mają przechodzić uchodźcy, ale również właśnie procedur z tym związanych. I ja powiem tak, rzadko się zdarza, że rozwiązania prawne wyprzedzają przemiany społeczne. Tutaj wyraźnie widać, że przemiany społeczne zaskoczyły trochę Unię Europejską. To, co jest bardzo ważne poza nowymi przepisami, to są oczywiście środki finansowe oraz ograniczanie konfliktów wojennych, bo każdy wolałby mieszkać we własnym domu, w którym się urodził, gdzie ma rodzinę, nie wiem, swoich zmarłych, niż
tułać się po świecie.
Tułać się po świecie, zmieniać kontynenty i państwa. Więc najbardziej skuteczne byłoby ograniczanie konfliktów, które się pojawiały i pojawiają obecnie, a także jakby wszelkie działania, które mają na celu ich totalne wygaszanie. Natomiast na razie nic na to nie wskazuje i musimy przygotować procedury takie, które pomogą rzeczywiście rozwiązywać te problemy nie tylko tymczasowo, ale także na przyszłość. Zakładając, że te fale emigracji nie skończą się tylko w tym roku, ale mogą być w następnych latach jeszcze większe.
Pani redaktor, zapytała Pani, czy jesteśmy w stanie, czy są kraje w stanie zapewnić potrzeby. Doskonale Pani zna moją opinię na ten temat i słuchacze również znają moją opinię na ten temat, że ja mam świadomość, że tak długo, jak długo będziemy wyciągali rękę po pomoc, tak długo te potrzeby będą w małym stopniu zapewniane. Natomiast jeżeli będziemy aktywni, tak samo tutaj ci migranci, ci uchodźcy, którzy do nas trafią, jeżeli będą aktywni, jeżeli zaakceptują miejsce i prawo, i standardy, i kulturę, miejsca, w którym się znaleźli i będą aktywni w życiu społecznym, w życiu zawodowym, z pewnością też ich potrzeby zostaną zapewnione. Może nie wszystkie, ale chyba na świecie nie ma osoby, która mogłaby powiedzieć, wszystkie moje potrzeby są zapewnione, ale budując sobie jakąś hierarchię, z pewnością możemy gros takich potrzeb czy spełnienia oczekiwań zapewnić, tylko że musimy być aktywni. Aktywni w standardach, w ramach prawa, w ramach też naszych możliwości.
A tutaj pani poseł Barbara Kudrycka, już pani wspomniała o tym, bo to jest taki bardzo mocno podkreślany też punkt, taka mocno wytyczana droga, że jakby no z jednej strony pomoc, przyjęcie, ugoszczenie, asymilacja, natomiast drugą drogą jest przynajmniej próbowanie zaprowadzenia pokoju w miejscach wojennych, tak? W tych miejscach, z których ci ludzie uciekają. Ale też pytanie, czy Unia Europejska ma jakieś realne możliwości, żeby rzeczywiście tego pokoju na przykład w Syrii pilnować?
To musi być rozwiązanie globalne, to znaczy państwa Unii Europejskiej wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi, ale przede wszystkim poprzez Organizację Narodów Zjednoczonych muszą podejmować działania, które mogą wpływać na ograniczanie tych konfliktów. Sama Unia Europejska oczywiście może wpływać w taki sposób, że będzie pomagać finansowo tym obozom dla uchodźców, ale de facto potrzebne jest porozumienie wielu państw i wielu bloków państw do tego, żeby takie konflikty się jakoś kończyły. Wiemy, że nieraz one są bardzo trudne do wygaszenia ze względu na nie tylko różny splot dziwnych, trudnych interesów, ale także pewne zaszłości, tradycje, walki plemienne, etc. Więc ja nie chciałabym się na temat kwestii bezpieczeństwa mocno wypowiadać, ale wydaje się, że tutaj sama Unia niewiele może zdziałać bez współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, a przede wszystkim poprzez działania nie tylko dyplomatyczne ONZ-u.
Ja bym chciała jeszcze na koniec Pani zapytać, jak Panie sobie radzą z takim chaosem informacyjnym, ponieważ tych informacji, często bardzo sprzecznych, obaw, niepokojów, czasami straszenia, czasami na pierwszym planie rzeczywiście pojawia się taka bardzo wyraźna informacja o tym, że jest potrzeba pomagania, że jest to naszym podstawowym też takim ludzkim obowiązkiem wynikającym z przyzwoitości, z wyznawanych wartości. Dużo różnych opinii i ja się spotykam osobiście z wieloma osobami, które słuchając, śledząc i chcąc być na bieżąco, czasami mówią, ja już naprawdę nie wiem, co mam o tym myśleć. W każdej audycji jest inny punkt widzenia, jest inna perspektywa. Przeciętny Kowalski nie usiądzie, nie zbierze tego wszystkiego do kupy. Czy Panie mają takie doświadczenia? Jeśli tak, no to jak sobie wtedy gdzieś w głowie to układacie wszystko?
Oczywiście każdy w Polsce może mieć własne zdanie na temat emigracji i uchodźców. Oczywiście z jednej strony, ze względu na tak wielki kryzys humanitarny, wszystkie wrażliwe osoby wyraźnie mówią o tym, że chętnie pomagają i zapraszają je do Polski. Ale z drugiej strony jesteśmy państwem bardzo homogenicznym, w którym mało mamy osób innej rasy, innego koloru skóry. I w zasadzie nie dziwi mnie to, że trochę się obawiamy tego. Z trzeciej strony, no oczywiście są partie polityczne, które straszą uchodźcami i tym, że przyjadą i zatracimy swoją państwowość. Więc jesteśmy pod presją bardzo wielu informacji. Tutaj w parlamencie i też w instytucjach unijnych, w Radzie, nikt nie mówił, ani Węgrzy, ani Czesi, ani Polacy, że my nie będziemy pomagać. Tylko władze w Polsce wiedzą, na ile ich stać, aby zapewnić nie tylko opiekę socjalną, ale także warunki pobytowe. Tutaj właśnie dobrze mówi pani premier, że w związku z tym my chcemy odpowiedzialnie przyjmować te osoby u siebie. Ale też dzięki tej debacie, bowiem ta debata już trwa, jak państwo wiecie, dobrych parę tygodni, doszło do tego, że coraz poważniej Komisja Europejska i inne kraje zaczęły mówić o tym, że rzeczywiście nie trzeba leczyć samych skutków poprzez rozdział określonych kwot migrantów do poszczególnych państw, ale zaczęli mówić o tym, że trzeba likwidować przyczyny, czyli ograniczać konflikty, wpływać na to, żeby nie było tych wielkich fal migracji do Europy, a także zaczęto mówić o liście państw bezpiecznych i już regulacje są na ten temat, o procedurze powrotów, etc., czyli nacisk państw Grupy Wyszehradzkiej wyraźnie spowodował większą aktywność Komisji Europejskiej i innych instytucji unijnych do tego, żeby przygotować również te wszystkie zagadnienia, instrumenty, które pomagają rozdzielać emigrantów od uchodźców i pomagają rzeczywiście wdrożyć ten system, bo początkowo to było podawane jako antidotum na wszystkie sprawy. Proszę bardzo, będą kwoty, rozdzielimy tych, którzy trafili do Włoch czy do Grecji między różne państwa i będziemy mieć sprawę z głowy. Nie, okazało się, że powinny być zrealizowane dużo, dużo szersze działania i mamy już pierwsze efekty, bo jak rozumiem, te regulacje, które przechodzą w tej chwili przez moją komisję, będą też w tym przyspieszonym trybie procedowane i w niedługim czasie w Strasburgu je przegłosujemy.
Ja może tylko dodam, że właśnie w tych pierwszych rozmowach to właśnie kraje wyszehradzkie, Grupy Wyszehradzkiej sygnalizowały, że w pierwszej kolejności powinniśmy uszczelnić granice, żeby mieć kontrolę nad tym, co się dzieje na zewnątrz. I wtedy również nie słuchano, wtedy się tylko zastanowiono nad liczbami, kto kogo przyjmie. Także na pewno musimy się też uczyć słuchać i uważnie słuchać, bo okazuje się, że te propozycje, które składane były przez młode kraje członkowskie, były najbardziej odpowiedzialnymi propozycjami. Dzisiaj dopiero to dostrzegamy. Natomiast proszę mi powiedzieć, czy słyszała pani, żeby ktoś w naszym kraju zastanawiał się nad tym, że w roku 2014 przyjęto zostało 8 tysięcy wniosków, 4 tysiące z Rosji, 2 tysiące z Ukrainy, 700 z Gruzji o otrzymanie statusu migranta, uchodźcy w naszym kraju. Nikt się nad tym nie zastanawia, nikt nawet dyskusji. Nie myślał, jak wyglądały te procedury. Dzisiaj mówimy o 2 tysiącach, być może o 12 tysiącach, być może o 20 tysiącach w jakiejś dalszej perspektywie i nagle się okazuje, że musimy o tym dyskutować i szkoda wielka, że dyskutujemy o tym nie merytorycznie, nie mówimy, jak wygląda cały proces przyjmowania wniosku, otrzymywania tego statusu uchodźcy, jak wygląda potem życie tego i co się dalej z nim dzieje. Szkoda, że o tym w mediach nie słyszymy, nie rozmawiamy, bo to z pewnością troszeczkę uspokoiłoby nasze społeczeństwo, z pewnością by też nauczyło odpowiedzialności wobec tych uchodźców, bo my też za nich będziemy odpowiedzialni.
Dziękuję paniom bardzo za rozmowę. Dzisiaj przypomnę, gośćmi programu Unia bez tajemnic były pani Barbara Kudrycka i pani Danuta Jazłowiecka, europosłanki.
Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.